Bardzo miło mi wszystkich powitać. Pewnie jeszcze część nas przybędzie, część jest w drodze. Rozpoczniemy modlitwą. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, za to, że Ty jesteś, Panie, we wszystkim, Panie, co robimy i gdzie jesteśmy, Panie. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy tutaj dotrzeć, za to, że błogosławisz nas, za to, że jesteś tu obecny, Panie, i my pragniemy, abyś był tutaj dzisiaj cały czas z nami. Aby uwielbienie, które Ci oddajemy, było z czystych naszych serc, abyś, Panie, widział każde serce, abyś też, Panie, znalazł drogę do każdego z nas, do każdego naszego serca tutaj dzisiaj. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym błogosławieństwem. Dziękuję Ci za to, że każdy dzień jest inny w naszym życiu i z każdego dnia potrafimy się cieszyć, że wstajemy rano i Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci też za nasze przyszłe dni, Panie. Chcemy trwać w Tobie i kolejny raz, kolejną niedzielę spotykać się tutaj razem, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś przede wszystkim najważniejszy w naszym życiu, Panie. I nic tak się nie liczy jak Ty, Panie. Ciebie chcemy naśladować, chcemy być Twoim odbiciem, Panie, aby każdy, kto patrzy na nas, widział w nas Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mamy Słowo Twoje, które zostawiłeś, że możemy się z Niego uczyć, że możemy Ciebie poznawać. Dziękuję Ci za ten wspaniały dzień dzisiejszy. Błogosław nas.
Kochani, jesteśmy tu, aby chwalić Jezusa. Amen. Dlatego, że nie ma takiego jak On. Nie ma imienia na niebie ani na ziemi, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezus. Dlatego zaśpiewajmy, nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak On. Amen.
Że przyjdziesz znów, że przyszedłeś już raz kiedyś na ziemię, aby dać nam życie wieczne. I aby przyciągnąć nas do siebie, aby otworzyć drogę do Ojca. I dziękujemy Ci za to, że Ty przyjdziesz znów. I czekamy na Twoje przyjście, Panie Jezu. Ale w tym czasie, kiedy czekamy na Twoje przyjście, to też wiemy, że posłałeś Ducha Świętego, który przebywa wśród nas, Panie, i w nas jest. I dziękujemy Ci za to, że nie zostawiłeś nas samych, Panie Jezu. Chwała Ci. Amen. Można sobie usiąść. Przeczytam ogłoszenia. W środę o godzinie 18 mamy ciąg dalszy studium Ewangelii Jana, rozdział 18. W piątek o godzinie 17 wyjazd do Ryk. Serdecznie zapraszamy. Ci, co byli, to wiedzą, jak jest. Ci, co nie byli, to zapraszamy. Czytamy tam Słowo Boże, modlimy się. Mamy społeczność też z ludźmi, którzy przychodzą do nas właśnie tam do Ryk. Niedziela, godzina 10, jest spotkanie modlitewne. Tam z tyłu, kto chce się modlić, zapraszamy o usługujących, o nasz zbór przed nabożeństwem, pół godziny. Serdecznie zapraszamy. Niedziela, godzina 10:30, nabożeństwo główne. Urodzin w tym tygodniu nie ma. Widocznie przez te wszystkie lata w tym tygodniu się nikt nie urodził. W innych tygodniach, tak, w tym tygodniu nie ma nikogo. To co może? Teraz wszyscy powstaniemy i może ktoś jest u nas pierwszy raz, żeby szczególnie przywitać, żebyśmy mogli szczególnie uścisnąć kogoś. Nie ma takich? Ktoś pierwszy raz, kto przyszedł do nas dzisiaj? Tak, a my wszyscy powstaniemy i przywitamy się. Jak już wszyscy przywitaliśmy się, to teraz może z powrotem staniemy, zaśpiewamy jedną pieśń, podczas której zbierzemy kolektę dla Królestwa Bożego, dlatego, żebyśmy mieli tutaj w zimie ciepło, żebyśmy mieli czysto. Także zapraszam wszystkich, uwielbiajmy Pana nie tylko słowami, ale też i czynami. To, co mówimy, żeby też wypływało z naszego serca, żebyśmy też mogli czynić, nie tylko mówić.
Tak, Jezu, Ty jesteś godzin chwały. Jezu, ja Ci dziękuję w imieniu wszystkich za to, że Ty zostałeś obdarty ze wszelkiej godności, ze wszelkiej majątności, po to, byśmy byli ubogaceni, byśmy mogli łożyć na rozwój Twojego Królestwa tutaj na ziemi. Ty nie potrzebujesz naszych pieniędzy, to my potrzebujemy ich, by Twoje Królestwo tutaj na ziemi się szerzyło. Amen.
Nasz pastor musiał wyjechać i dzisiaj poprosił mnie, żebym usłużył Słowem Bożym, poprowadził nabożeństwo. Pastor ze swoją żoną pastorową przyjadą w tym tygodniu, będą już w środę na nabożeństwie. Dzisiaj nie ma ich wśród nas, ale może powstaniemy i pomodlimy się za nich tam, gdzie są. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za pastora, jego żonę, Panie. Dziękujemy Ci za to, że ich postawiłeś tutaj, Panie. Czasami mają różne wyjazdy, Panie, ale my prosimy Ciebie, żeby zawsze szczęśliwie wracali tutaj do nas, Panie, aby ich służba dalej się rozwijała, Panie, żeby byli wśród nas, Panie. Dziękujemy Ci, że ich postawiłeś tutaj, że mogą nam służyć, Panie, bo to jest wielka usługa. Dziękujemy Ci za ich oddane serce, za to, że na każdym z nas i im zależy, abyśmy trwali przy Tobie, Panie. Dziękujemy Ci za nich. Błogosław ich tam, gdzie są, Panie. Daj im słowa, daj im myśli, daj im mądrość, Panie. Daj im radość, aby też szczęśliwie powrócili do nas. Amen. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, trudno nazwać jakiś, dać temu nazwę. Po prostu to jest efekt moich jakichś tam przemyśleń w pewnym okresie czasu i po prostu chciałbym się z Wami tym podzielić. To, co właściwie obserwuję gdzieś tam w swoim życiu i wśród ludzi wierzących i wśród niewierzących. I może zacznę od Rzymian, 12 rozdział, 2 werset, którym jest napisane: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Z tego fragmentu jasno wynika, że mamy upodobniać się do Chrystusa, żebyśmy mogli rozpoznać, co jest miłe i doskonałe. I właśnie można wiele myśleć, co to znaczy to odnowienie umysłu. I czasami różne firmy stosują różne techniki na temat na przykład sprzedaży, czy no, ogólnie marketingu, żeby ludzi uczyć podejścia do innych, jak się zachować, co powiedzieć, jak się ubrać, jak zmienić swój sposób myślenia, żeby być zaangażowany w tą pracę, w której się jest. I to wszystko są takie nauki, które człowiek, obserwując życie, no, chce prowadzić w życie innych, co tam w jego życiu coś zmieniło. Chce wprowadzić w życie innych, aby na przykład ten marketing był bardziej efektywny, żeby była sprzedaż większa, żeby był rozwój firmy. Lecz tutaj czytamy o odnowieniu umysłu nie takiego właśnie, takiego mentalnego, takiego naszego, materialnego, tak jak to robią firmy, żeby osiągnąć swój jakiś sukces. To odnowienie umysłu to jest odnowienie całkowicie naszego myślenia, całkowicie inne myślenie musi być odnowione, tak jak Bóg chce, abyśmy widzieli, postrzegali nasze sytuacje w życiu i abyśmy potrafili rozróżnić to, co jest dobre. Więc jeżeli nie będziemy mieli tego umysłu przemienionego, to nie będziemy mogli rozpoznać, co jest dobrem, co jest złem. Wiele rzeczy może nam się wydawać, jak jest napisane, że Boża sprawiedliwość to nie jest nasza sprawiedliwość. Często my myślimy swoimi kategoriami, a Bóg ma swoją sprawiedliwość. I Jezus nam oferuje coś bardzo wspaniałego. I czytamy o tym w Koryntian 5, rozdział 17, wiersz. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc wszystko stało się nowe. I teraz musimy sobie zadać pytanie, jeżeli już jesteśmy w Chrystusie, czy w naszym życiu już wszystko stało się nowe? Bo jeżeli coś nie stało się nowe, to znaczy, że tej części naszego życia jeszcze nie oddaliśmy Chrystusowi. Z czymś, z jakimiś rzeczami się po prostu chcemy sami borykać. Miałem takiego kolegę, któremu mówiłem, że słuchaj, mówię, Jezus potrafi więcej niż ty. On nadużywał alkoholu, on chciał koniecznie sam dojść, był na jednej terapii, na drugiej, chciał się uwolnić od tego. Mówi, jak ja już się uwolnię, to ja wtedy zaproszę Jezusa do swojego serca, bo tak to nie jestem godny. Ale ja mówię, to nie tak działa, bo to Jezus właśnie przyszedł, żeby, jeżeli ty się zwrócisz do Niego, to On ci to zabierze. Nie musisz z tym sam walczyć, bo wszystko stanie się nowe. Jeżeli my pewnych rzeczy w swoim życiu nie oddamy, to mogą się ciągnąć za nami latami, aż uświadomimy sobie, że musimy to zrobić. To trwa dopóki nie zrozumiemy tego działania, że owszem, tak, zbawienie, przyznaliśmy się do Jezusa Chrystusa, zaprosiliśmy go do swojego serca, ale też pragnijmy, żeby On zmieniał nasze życie, bo sami tego nie potrafimy. Wielu ludzi walczy z różnymi nałogami czy z przyzwyczajeniami. Nie wszystkie przyzwyczajenia są złe, niektóre są dobre, a niektóre są ani złe, ani dobre. Po prostu nie powinny być, dlatego że zabierają nam czas. Na przykład przychodzimy do domu, włączamy od razu telewizor. No czy to jest złe? No nie, no telewizor gra, no w sumie nic nie jest takiego złego. Ale jeżeli to nam zabiera dużo czasu i odbiegają nasze myśli od Boga niepotrzebnie i nawet nie wiemy, co tam w tej telewizji leci, no to lepiej to wyłączyć, nie? Czyli to takie przyzwyczajenie, ani złe, ani dobre, ale zabiera nam czas. Tak jest z wieloma rzeczami i w naszym życiu i każdy ma swoje. Ja nie chcę tutaj wymieniać, ja wszystkich nie znam. Nawet gdybym znał, to też nie będę wymieniać, kto ma jakie wady. Ja też mam różne wady i też modlę się, żeby Bóg mnie zmieniał i widzę, że to Bóg robi, więc skoro w moim życiu działa, to myślę, że i w każdego życiu też to powinno działać, bo ja to spraktykowałem. 1 Tymoteusza 1,18 czytamy: ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. Ale to jeszcze nie o ten akurat fragment mi chodzi, tylko jest następny. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. To jest właśnie dobre sumienie. To tylko Bóg nam może dać dobre sumienie, bo gdy się rodzimy jako dzieci, jesteśmy wychowywani, to gdzieś przez te lata, chociaż sumienie mamy dane od Boga, po prostu gdzieś brudzimy to sumienie i zabijamy, chociaż ono dopomina się różnych rzeczy, chociaż wiemy, że coś jest nie tak, że może tak nie powinniśmy postąpić, ale jednak jeżeli to Bóg daje dobre sumienie, to zanim coś zrobimy złego, to sumienie już się odzywa, a brudne sumienie odzywa się już po, gdy już my coś żeśmy zrobili źle, zrobiliśmy bez zastanowienia, bo to Duch Święty właśnie pobudza nasze sumienie. I robi z niego to takie dobre sumienie, żeby nas ostrzegało przed, a nie po. I to taka jest właśnie różnica. No i kto nie zachował dobrego sumienia, jest napisane, które pewni ludzie odrzucili, stali się rozbitkami w wierze. I tak myślałem nad tym słowem rozbitek w wierze. I tak mi się skojarzyło jak rozbitek na statku. No po prostu rozbitek, nie? Płyną gdzieś tam okrętem, rozbijają się, nie wiedzą, gdzie są, wychodzą na ląd, nie wiedzą, gdzie się udać, nie wiedzą, gdzie będzie lepiej, czy zostać na plaży, czy pójść w głąb lądu, co tam ich spotka. Nie ma w ogóle żadnej nadziei na przeżycie. Każdy sobie zadaje pytanie, co to będzie. I właśnie człowiek, który nie ma tego dobrego sumienia, które odrzucił to dobre sumienie przez to, że nie poszedł za Chrystusem. No jest po prostu taki, że jak to mówią wszyscy, jest tyle religii na świecie, jest tyle różnych wyznań. Gdzie ta jest prawda? Nie ma żadnej prawdy, mówią, nie? Każdy mówi, że u nich jest prawda. I to właśnie jest takie sumienie, które pewni ludzie odrzucili. I to sumienie nie działa tak, jak powinno działać. I dlatego stąd się biorą te właśnie pytania. Przecież tyle jest religii na świecie. I na ten temat można by wiele tutaj polemizować i na pewno jakbyśmy poszli na ulicę i zapytali się, która religia, to byśmy mieli co człowiek, to inna odpowiedź. Każdy by mówił, że co innego. Ale musimy pamiętać o tym, co zrobił Chrystus dla nas na krzyżu i że to ma moc. I że jeżeli przez wiarę przyjmiemy to w naszym życiu to ma moc i to działa. Jeżeli się nasze sumienie zmienia, to przestajemy być rozbitkami w wierze, bo wiemy, komu zaufaliśmy i od kogo otrzymaliśmy pomoc. Czyli wszystko, co jest Słowem Bożym, możemy spraktykować. Nie tak, że Możemy sobie mówić na tematy biblijne, nawet i polemizować, i sprzeczać się. Też niektórzy robią, szczególnie widać w internecie. I nie ma żadnego z tego efektu. Podyskutują, porozmawiają, bo różne rzeczy tam są. Lepiej może nawet nie czytać tego. Trzeba to, co jest w Słowie Bożym, spraktykować. A wtedy, jeżeli to w moim życiu będzie miało odbicie tego, co jest napisane w Słowie Bożym, jeżeli moje lustro będzie odbiciem, w moim lustrze będzie się odbijał Chrystus, to będzie to moje żywe przeżycie, którym ja będę mógł świadczyć. I tak będzie mógł każdy powiedzieć, jeżeli to Słowo w nim będzie działało, będzie przemieniało jego, to wtedy już nie będzie jakaś pusta religia, jakieś puste tylko cytowanie wersetów bez potwierdzenia, ale to będzie coś, co jest w nas, co przeżyliśmy, co zmieniło nasze życie, zmieniło życie naszych bliskich i będziemy mówić o tym, co my przeżyliśmy sami. I musimy sobie zadać pytanie, co nasze sumienie nam mówi, skoro jest dobre. I każdego dnia musimy śledzić nasze sumienie. Cokolwiek robimy, mówimy, gdzie jesteśmy. Jeżeli to sumienie dobre mamy, to powinniśmy słuchać tego sumienia, bo przez nie Duch Święty do nas właśnie odzywa się i podpowiada nam. 1 Piotra 3,15 i poniżej. I właściwie to w 16 wersecie jest napisane tak od połowy. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Więc 16 werset. W życiu możemy przeżywać różne sytuacje i często na nas mogą mówić, że jesteśmy tacy, owacy, odwrotowcy, odstępcy i tak dalej. Bo to po prostu tak jest, nie? Taki jest świat, nie? Jeżeli ktoś nie ma właśnie tego sumienia zmienionego, nie jest prowadzony Duchem Świętym, to po prostu może nawet sam nie przemyśli, tylko powtarza, bo tak słyszał i wydaje mu się, że tak jest dobrze, ale powinien sam coś przeżyć, zanim coś powie. Jeżeli cierpisz za dobre uczynki, to będziesz w duchu przywrócony do życia, bo to po prostu nie zawiniłeś, tak jak i Chrystus nie zawinił, ale cierpiał i został przywrócony do życia, bo on cierpiał za nas. My cierpimy, jeżeli niesłusznie cierpimy, to jesteśmy błogosławieni. Ale gdy słusznie cierpimy, no to wtedy nie ma żadnej chwały ani żadnej chluby za to, że cierpimy. To jest po prostu czas, by przyznać się do swojego błędu, czy przyznać się do swojego grzechu. To jest czas, gdy zdarzy się taka sytuacja, gdzie słusznie cierpimy, to powinniśmy się przyznać do tego, nie? Że tak, rzeczywiście źle zrobiłem, źle postąpiłem, przyznaję się do tego, nie chcę tego więcej czynić. Chcę dalej, żeby Chrystus był w moim sercu, żeby dalej był moim Panem i Zbawicielem. Nie chcę grzechu w swoim sercu, który blokuje mi relacje z Tobą, Panie Jezu. Bo jeżeli to zatrzymamy w swoim sercu, to nie jesteśmy w porządku wobec Chrystusa, bo On chce nam przebaczyć. A jeżeli będziemy to chowali w swoim sercu i mówili, że okej, wszystko jest w porządku, nic się nie stało i nie widać w nas skruchy, no to nie możemy naprawić wtedy relacji z Jezusem. A później to jest też i widoczne na zewnątrz. Biblia też mówi o zgorszeniach, które przychodzą i w Marka 9:42 czytamy: a kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. To jest 42 werset. I czego to aż tak drastyczne rzeczy mówi Jezus? Bo gdy kogoś zgorszymy, to po prostu zaufanie do nas spada i po prostu później dużo trzeba pracy, żeby odbudować zaufanie. Później nikt takiemu człowiekowi nie chce wierzyć. A poza tym ludzie, którzy się zgorszą, to jak możemy obserwować, jeżeli coś jest nie tak, to są takie kościoły, nie będę mówił nazwy, że jeżeli coś duchowny zrobi, to po prostu mówią na ten kościół, same niedobre rzeczy. To przecież tylko człowiek duchowny coś zrobił. Mamy uważać, jeżeli mówimy o kimś, bo to mówimy o człowieku, który zawiódł, a nie mówimy o całej społeczności, która zawiodła. I ten człowiek powinien stanąć przed Bogiem, a społeczność powinna pomóc mu w tym, zrozumieć, modlić się razem. No niestety później, jeżeli tak nie jest, no to są filmy kręcone, są w kinach i to jest bardzo smutne, że tak się dzieje i to powinno być inaczej rozwiązane, nie powinno do tego dojść, ale no niestety na wszystko wpływu nie mamy, ale takie zgorszenia po prostu są i mają miejsce i z tego nie ma co się cieszyć po prostu. Nasz kraj chrześcijański powinien być przykładem nawet dla krajów europejskich i zauważamy, że powoli przestaje być. A musimy się modlić o to, żeby był dalej krajem chrześcijańskim, żebyśmy my byli przykładem w Europie, Polacy, jako ludzie, którzy trwają przy Bogu, którzy doświadczają Jego obecności, żeby inne kraje europejskie od nas mogły się uczyć. Czytamy dalej, 43. A jeśli cię gorszy taka ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. Na pewno nikt nie chciałby sobie odciąć swojej ręki, czy tam, nie wiem, oczy patrzą gdzieś tam, no to wyłupać sobie oczy, to dalej też jest o tym napisane. To już chyba byłaby taka ostateczność. To oznaczałoby, że mamy taki słaby charakter, że tak mamy brak zaufania do Jezusa, że tak sami walczymy, że po prostu ostatnia tylko deska ratunku, no to odciąć sobie rękę, żeby nie kradła, czy wyłupać sobie oczy. Ale przecież Jezus Chrystus za nas poniósł wszystkie cierpienia. I to wszystko można zrobić w inny sposób. Można mu to oddać i on to załatwi. Tylko po prostu musimy się przyznać do tych rzeczy, które w naszym życiu gdzieś tam są i może gdzieś tam ukrywamy, może sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy gdzieś tam. I każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie w domu. Powiedzieć: tak, Panie Jezu, z tym mam problem. Ja chcę, żebyś to zmienił w moim życiu. Będę prosić braci, siostry, żeby się modlili za mnie, jeżeli sam nie potrafię. Ale trzeba być w tym szczery, bo Bóg przede wszystkim patrzy na serce i widzi, czy my jesteśmy szczerzy, czy my naprawdę chcemy zmienić swoją relację, czy my chcemy zmienić coś w swoim życiu, czy tylko aby tak mówimy, żeby przed innymi być lepszymi. Filipian 4,13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę, ale w Chrystusie. Nie wszystko mogę sam, ale w Chrystusie. W Chrystusie mogę. Co może ograniczać to, że czegoś nie mogę zrobić? No tylko nasza wiara, że jeżeli my mówimy, no tak, no jest taki werset, znam, ale jeżeli my to w swoim życiu zastosujemy, to wtedy mogę to zrobić w Chrystusie. I w Hebrajczyków 4,15 nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnego jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufnością, z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. W stosownej porze. Więc możemy dostąpić łaski w stosownej porze. A jaka to jest stosowna pora? No wtedy, kiedy my zrozumiemy nasz błąd, zrozumiemy nasz grzech, czy nasze złe myślenie, przyznamy się do tego, będziemy prosić Jezusa o wybaczenie i to jest ta właśnie stosowna pora. I wtedy Bóg okazuje swoją łaskę. Jezus wszystko przeżył, więc my nic nowego w cierpieniach naszych nie mamy. Wszystko to, co Jezus przeżył, my możemy doświadczyć, ale nie musimy. Ale Jezus wszystko doświadczył tego, co my doświadczamy tutaj na ziemi. I w Koryntian 2,14 czytamy: lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Musimy sobie zadać też pytanie, czy przez nas rozchodzi się wolność po całej ziemi. Bo jeżeli gdzieś jesteśmy wśród ludzi i ta wolność się nie rozchodzi, to znaczy, że z czymś mamy problem sami w życiu. Jeżeli jesteśmy gdzieś w otoczeniu i ludzie nie widzą w nas Chrystusa, to nie jest w porządku, bo oni powinni widzieć. Każdy z nas to zaprosił Jezusa do swojego serca, ktoś się narodził na nowo i chce iść za Chrystusem. To jest naturalne, że wypływa z Niego miłość, że wypływa z Niego radość, chęć dzielenia się tym, co mamy najlepsze, czyli tą relacją z Chrystusem. I Bóg daje, Jezus daje zawsze zwycięstwo. Chociaż czasami przeżywamy wcześniej krzyż i musimy cierpieć. Nie zawsze zaczyna się od chwalebnej rzeczy. Często w otoczeniu nie tolerują nas, nie akceptują, ale też jest czas taki, gdy Bóg to wynagrodzi. Jeżeli nawet tutaj nie wynagrodzi ciebie, to wynagrodzi ciebie tam przy spotkaniu razem z Nim. Chciałem zapytać, może ktoś ma jakieś świadectwo, którym mógłby się podzielić? Ktoś został z czegoś uwolniony, ktoś doświadczył czegoś z Bogiem, to chciałbym, żeby ktoś przyszedł i powiedział o tym, jak jego Bóg uwolnił, zmienił jego życie. Ktoś jest? Irenka? Masz coś do powiedzenia? To przeżyłem, ale żeby też był ktoś, kto może powiedzieć o swoim życiu.
To znaczy, chwała Bogu, ja nie miałam żadnego zamiaru mówić, ale jak coś, to mogę powiedzieć tylko to, że od dłuższego czasu, jeszcze nawet w poprzednim roku, w 2018, chciałam złożyć takie świadectwo, takie dziękczynienie, bo żyjąc z Panem Bogiem, będąc wierzącymi ludźmi, ja sądzę, że zawsze mamy ten taki przywilej, kiedy możemy prosić Pana o coś, tak jak Mariusz mówił, co nie możemy zrobić sami, ale Pan może to uczynić i bardzo często on nas zaskakuje tym, że daje nam nawet więcej niż prosimy. I moje świadectwo będzie może, to nie świadectwo, tylko takie krótka, może jakaś informacja, będzie dotyczyła mojej pracy, bo ja pracuję w szkole, uczę dzieci i efekt mojej pracy nie zależy tylko ode mnie, tylko zależy też od nich, prawda? I to jest tak zawsze, no przynajmniej 50/50 i chcąc wypracować, prawda, jakiś efekt, jakiś wynik, ja wiem, że to nie zależy tylko od tego, co ja zrobię, a też zależy od tego, co zrobią moi uczniowie. I ja naprawdę bardzo często, jeśli mam jakieś takie konkretne, jakiś taki namierzalny cel, który na przykład jest albo matura moich uczniów, albo na przykład jakiś konkurs kuratoryjny, to zawsze się o to modlę i zawsze o tym też mówię moim koleżankom, mojej pani dyrektor. Oni mają takie trochę zaskoczone miny, ale nie wstydzę się tego, nie boję się, zawsze im mówię, że modliłam się o to czy o tamto. I w ubiegłym roku szkolnym też chciałam właśnie o tym mówić, że miałam grupę uczniów, 13 moich uczniów podchodziło do matury i mimo to, że to była bardzo dobra grupa, to też wiedziałam, że no nie wszyscy są na takim samym poziomie, nie wszyscy są, prawda, tak samo emocjonalnie stabilni, powiedzmy niektórzy bardziej się stresują, inni mniej i ten wynik matury zawsze jest bardzo różny, prawda, to jest egzamin. I przed ich maturą naprawdę bardzo się modliłam i bardzo prosiłam Pana o taką wyjątkową łaskę i moja grupa maturalna napisała te 13 osób z wynikiem na poziomie podstawowym 99%, a na rozszerzonym 92%. I dla mnie to jest taki po prostu cud i to jest łaska. I mówiąc o tym, to zawsze mówiłam, tak, pracowaliśmy ciężko, tak, robiliśmy co się dało, ale tak naprawdę ten wynik to jest łaska. I to jest dla nas wszystkich, ktokolwiek co z nas co robi, prawda, jaki zawód wykonuje, to zawsze jest taki poziom, do którego my możemy dojść sami. I ten poziom, załóżmy, osiągamy, ale później jest coś, gdzie chcielibyśmy być, ale tam sami nie możemy dojść. I to jest ten moment, kiedy możemy prosić i Pan nas tam jakby zabierze na skrzydłach, tak? Pociągnie nas do tego wyniku 90, prawda, parę procent naszej pracy. I mogłabym takich rzeczy przetoczyć więcej, prawda, bo to, tego jest sporo, ale tutaj chciałam powiedzieć, że rzeczywiście w Chrystusie możemy wszystko na tej ziemi. Także
nawet to, co się nie spodziewamy. Tak, Bóg daje zawsze więcej niż o to, o co prosimy. I wiele możemy spotkać w takiej sytuacji, że ludzie niewierzący, znaczy wierzący wiedzą, że Bóg jest, ale nie na nowonarodzeni, chcą na przykład uzdrowienia, a później z racji tego, że mają jakieś ułomności czy niedomagania, modlą się i mało tego, że są uzdrowieni, ale spotykają się właśnie z Chrystusem. Ich, nie tylko ich życie fizyczne, zdrowie zostaje przemienione, ale też duchowe życie ich zostaje zmienione. Czyli Bóg daje więcej. I to możemy tych fragmentów znaleźć wiele w Biblii, jak przychodzili do Niego, do Jezusa ludzie i chcieli uzdrowienia, a oni nie tylko otrzymywali uzdrowienie, oni otrzymywali coś więcej, bo wielu z tych uzdrowionych poszło właśnie za Chrystusem. Wszyscy, ale wielu. Ewa?
Chwała Bogu. Chciałam powiedzieć świadectwo z dzisiejszego w nocy, dzisiejszej nocy, bo kiedy dzisiaj tak wiał mocno wiatr i tak ja śpię na poddaszu, a ten wiatr tak przez ten dach walił i zaczęłam się bać. I mówię, Boże, ratuj, ja nie chcę, żeby dach mi zerwało. Ale sobie myślę, zaraz, dlaczego ja się tak spinam? Przecież ja jestem w ręku Boga, przecież to jest wszystko pod kontrolą. On chroni mnie. Po co ja w ogóle tutaj histeryzuję? I taki pokój na mnie spłynął i tak kiedy fala wiatru przychodziła i tak waliłam, mówię, Boże, dziękuję, że jestem z Tobą. I tak potem usnęłam i byłam spokojna. I dziękuję za to Bogu.
Też piękne świadectwo. Może o to, co się modlimy, czasami nie spełnia się tak, jak my chcemy, ale Bóg daje nam w tym pokój i to jest też bardzo ważne. Tak samo jak modlimy się czasami o uzdrowienie i nie jesteśmy uzdrowieni. Są ludzie, którzy przez lata modlą się i później odchodzą z tego świata nieuzdrowieni, ale po drodze, przez to, że się modlą, spotykają Chrystusa i są innymi ludźmi, są nawróceni, są innymi ludźmi, na których Jezus czeka i otwiera im drzwi, gdy odchodzą z tego świata. Więc nie zawsze to zdrowie fizyczne przekłada się na nasz stan ducha. I ostatni fragment chciałbym przeczytać i później wszyscy, którzy będą chcieli się modlić. Ktoś, kto chce powiedzieć, Panie Jezu, zmień moje życie. Ktoś, kto nigdy nie powiedział, przyjdź do mojego serca, zamieszkaj w moim sercu. Ktoś, kto tego nie zrobił, chcemy się dzisiaj modlić. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, za który chciałby się pomodlić, nie musi mi tego wyznawać. Niech przyjdzie do modlitwy, wyzna to Bogu, będziemy się modlić, aby każdy był uwolniony z tego. Bo gdzieś tam ten łańcuch w naszym życiu się ciągnie takiego nieoddania Bogu, a później jesteśmy może złym świadectwem, może tego nawet nie widzimy, a ktoś z boku mówi, słuchaj, ty robisz tak i tak, no, ale ja sobie nie mogę poradzić. Więc trzeba się przyznać do tego i trzeba przyjść do modlitwy i będziemy się modlić. I ja nie potrafię nic, ale Bóg potrafi wszystko. Bo to Bóg potrafi tylko nas uzdolnić do pewnej rzeczy. Jako sami, tak jak ja, tak i wy, nie potrafimy nic. Możemy tylko ewentualnie zbłądzić albo wybrać złe decyzje. Bez Boga wiele rzeczy jest możliwych, które odprowadzą nas jeszcze dalej od Boga, jeżeli nie będziemy mieli tego dobrego sumienia. I ostatni fragment przeczytamy z Izajasza, 55 rozdział. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. To jest może trudny fragment, bo tu jest tak dużo o jedzeniu, ale tu tylko chodzi o takie jedzenie duchowe. No bo jak pokarmem się ma nasycić nasza dusza? No przecież dusza nie potrzebuje pokarmu. Tak samo tutaj wino i mleko. I to symbolizuje Ducha Świętego i Słowo Boże, to mleko, ten pokarm, który powinniśmy jeść. I to mamy za darmo. Ducha Świętego mamy za darmo. Słowo Boże spisane mamy za darmo. Więc możemy przychodzić i brać to za darmo. Tylko potrzebna jest, aby nasza wiara. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem. I tutaj widzimy jasno, że tu jest mowa nie o takim zwykłym chlebie, nie? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. I często ludzie poszukują w świecie duchowych uniesień, jakichś szukają i religii, który by ich wzniosł na jakiś inny stan duchowy, żeby poczuć się jakoś lepiej, być innym. A my to mamy za darmo. Bóg nam daje to wszystko za darmo. Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Bóg daje nam dobre rzeczy. Bóg nasyci nas dobrymi rzeczami. Nie takimi przez firmy wykreowane rzeczy, że musisz myśleć tak, musisz robić tak, musisz tak, jeżeli to zrobisz, tamto zrobisz i zmienisz sposób myślenia swój na marketingowy, no to wtedy będziesz dobry w firmie. Może w firmie, ale czy będziesz w życiu dalej dobrym, czy nie będziesz wszędzie na ulicy widział marketingu, jeżeli człowieka każdego spotkasz, to będziesz widział w nim marketing. Co zrobić, żeby on zapłacił za mój produkt? To może być umysł zmieniony. Ale Bóg mówi tutaj o dobrych rzeczach, które będziemy jedli. Nie takie ludzkie rzeczy. I nie musimy za to płacić. Pokrzepi się wasza dusza. I na tym chciałbym zakończyć. Poproszę zespół do uwielbienia. Po zakończeniu uwielbienia mamy też agapę, a wszyscy, którzy chcą się pomodlić, zapraszam. Pomodlimy się też o pastorów. Dziękujemy Ci, może wstańmy wszyscy. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za ten czas, Panie. Spraw, aby to słowo, Panie, wykonywało w nas pracę każdego dnia, aby nasze sumienie było przemieniane, abyśmy zaufali Tobie, że w Tobie naprawdę mamy wszystko i może nie potrafimy tego doświadczyć wszystkiego, co jest tutaj napisane w Słowie Bożym, ale to, co doświadczymy, to chcemy wprowadzać w nasze życie, w działanie w naszym życiu, abyś Ty był widoczny, Panie, w naszym życiu. Abyśmy my byli tym lustrem, które odbija Ciebie. Że ktoś spojrzy na nas, aby widział Ciebie, Panie Jezu. I prosimy Cię, przemieniaj wszystko to, co jest niewłaściwe w naszych sercach. Dawaj nam sumienie czyste, abyśmy mogli wcześniej wykrywać, Panie, zagrożenie i abyśmy byli wolni, Panie, tak jak Ty chcesz, żebyśmy byli wolnymi. To jest już zakończone. Zapraszamy na poczęstunek, tam agapę. Niech Bóg was błogosławi, nie tylko w tym tygodniu, ale przez cały czas w podejmowaniu trudnych decyzji, w chodzeniu z Bogiem, w problemach. Niech Bóg was błogosławi.